Historia, jakiej nie znacie.
Kobiety, mężczyźni i dzieci walczyli ginąc ramię w ramię, a krew rozlana na ulicach była ich dobrowolną ofiarą. Warszawa, miasto walczące, śpiewał szwedzki zespół Sabaton przed chwilą. A my dzisiaj w historii, jakiej nie znacie, oczywiście będziemy rozmawiać o Powstaniu Warszawskim. Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a w studiu gość Mikołaj Klorek, historyk wojskowości, podporucznik 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
Przed wojną Warszawę nazywano Paryżem Północy. Było to piękne, tętniące życiem miasto. W 1939 roku stolica Polski liczyła 1 300 000 mieszkańców, w tym około 32% Żydów. Począwszy jednak od momentu kapitulacji stolicy w 1939, zaczęły się w Warszawie tworzyć podziemne struktury ruchu oporu, dlatego że już od tego momentu hitlerowcy rozpoczęli systematyczną eksterminację ludności Warszawy. Rozpoczęli od środowisk inteligenckich. Na zachodzie również powstały polskie siły zbrojne, we Francji, w Wielkiej Brytanii. W kraju powstawały kolejne podziemne organizacje, które zostały przekształcone w 1942 roku w Armię Krajową. Jak wyglądały te struktury konspiracyjne? Sabaton śpiewa o kobietach, mężczyznach i dzieciach walczących ramię w ramię.
Dokładnie tak. Proszę Państwa, należy pamiętać o tym, że 1939 rok, zakończenie kampanii polskiej, klęska wojsk polskich nie spowodowała zakończenia walk. Polska jako jeden z nielicznych krajów podbitych przez hitlerowskie Niemcy nie podpisuje jako takiej kapitulacji. Ta walka nadal trwa, a struktury państwa podziemnego, które tak szybko, tak naprawdę samorzutnie w większości przypadków się tworzą, to nie jest przypadek. Pamiętajmy, że pokolenie, młode pokolenie, pokolenie, które walczy w 1939 roku, to są uczestnicy bardzo często walk o niepodległość w 1918 roku, albo pierwsze pokolenie potem, czyli ich dzieci. Oni mają wpajane od 1918 roku, że nie ma nic bardziej cennego niż odzyskana po 123 latach niepodległość. Stąd też tak dobrze taka masowa chęć do walki i do konspiracji oczywiście. Należy pamiętać też o tym, że okres międzywojenny to bardzo duży ruch przysposobienia wojskowego. Oprócz Wojska Polskiego w Polsce funkcjonuje szereg organizacji proobronnych, jak przysposobienie wojskowe czy przysposobienie wojskowe kobiet, które do 1939 roku przeszkala 900 tysięcy kobiet w samoobronie, w pierwszej pomocy, proszę Państwa, to powoduje, że w momencie, kiedy tworzy się konspiracja, w 1939 roku nie zdołano rozwinąć pomocniczej wojskowej służby kobiet. Ta formacja nie zdążyła zostać zmobilizowana, chociaż były takie plany. Ale te kobiety, to przeszkolenie, które przez szereg lat było realizowane, zasiliło struktury konspiracyjne. Stąd też tak liczny udział na przykład kobiet w konspiracji. O tym należy pamiętać. Do tego mamy harcerstwo konspiracyjne, czyli szare szeregi, które też realizują program nie tylko grup bojowych, ale program wychowawczy, który też przez szereg lat okupacji funkcjonuje. Państwo podziemne w Polsce było faktem i było najlepiej zorganizowane państwo podziemne wśród narodów okupowanych przez hitlerowskie Niemcy.
Dla części historyków jednak decyzja o Powstaniu Warszawskim była wielkim błędem. No tutaj przywołują właśnie fakt nieprzygotowania ludności w skrajnym braku amunicji, broni, braku jednak wyszkolonych żołnierzy. Jakie są te kontrowersje na temat tej decyzji dotyczącej Powstania Warszawskiego, wybuchu powstania?
No należy pamiętać, że Powstanie Warszawskie, oceniane szczególnie przez historyków, jest bardzo krytycznie oceniane na przykład ze względów taktycznych. Faktycznie całość działań, która została przeprowadzona, przygotowania i mamy na to różne protokoły z odpraw, zdawano sobie z tego sprawę, że broni w stolicy jest za mało, że nie uda się przerzucić odpowiednich jednostek czy zarządzić mobilizacji struktur konspiracyjnych, ale przesłanki tego, że Armia Czerwona podchodzi już pod Warszawę, naciski różnych kół politycznych, czy sama idea fix realizacji akcji Burza, o której musimy pamiętać, że pierwotnie Warszawa nie miała być objęta tą akcją. Akcja Burza w skrócie, wypełnianie luki pomiędzy ustępującymi siłami niemieckimi, a wkraczającymi siłami Armii Czerwonej, tak aby na terytoriach Polski mogło zaistnieć ten konspiracyjne struktury mogły wyjść na powierzchnię i witać aliantów, no bo Armia Czerwona wówczas była jednym z aliantów, witać jako gospodarze tej ziemi, żeby nie dopuścić do tego, że Armia Czerwona wyzwala albo zajmuje jakiś teren, a dopiero później polska konspiracja się ujawnia, że tu działają struktury konspiracyjne, bo wtedy byłby to oczywiście argument tego, że no a dlaczego nie walczyliście? Akcja Ostra Brama, czyli walki o Wilno, walki o Lwów. To właśnie akcja Burza miała do tego doprowadzić, żeby ten polski żołnierz i ta polska struktura administracyjna funkcjonowała na tych przejmowanych ziemiach. Warszawa początkowo nie miała być w tym planie uwzględniona, ale sytuacja geopolityczna, zerwanie stosunków politycznych, dyplomatycznych, Polska a Związek Radziecki, tak? Byliśmy razem aliantami, ale nie utrzymywaliśmy razem żadnych stosunków dyplomatycznych. Spowodowała, że wiele tych czynników ówcześnie, na koniec lipca 1944 roku spowodowały i nastroje społeczne w Warszawie, co też jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że są to społeczeństwo, które od 5 lat jest poddawane szykanom, torturom i ciągłej masowej, można powiedzieć, zagładzie. Tak? Czyli i ulica, i rząd konspiracyjny, i władze wojskowe. Na koniec lipca wszystko składało się na to, że to powstanie powinno być wywołane. Były wiadome, jakie są niedogodności, typu właśnie za mało zgromadzonej broni. Nie zdążono przerzucić odpowiednich sił, zasobów ludzkich z okręgów pozawarszawskich, okręgów konspiracyjnych, ale zdecydowano się na wydanie takiego rozkazu. Czy to był rozkaz dobry, czy nie, my teraz z naszej perspektywy wiemy, że powstanie zakończyło się klęską. Ale oceniając stan wiedzy na przysłowiowy 31 lipca 1944 roku, nie możemy już tak ferować tych wyroków, bo po prostu nas wtedy tam nie było.
To jest jedna właśnie z opinii, że nie możemy ferować wyroków, ale jednak historię zawsze się ocenia jednak z perspektywy czasu. Nie rozliczamy z decyzji o powstaniu warszawskim uczestników, ale jednak staramy się rozliczać dowódców, tych, którzy te decyzje podejmowali, bo na pewno ich wiedza o ówczesnej sytuacji, o układzie sił na pewno była większa i na pewno była pełniejsza, żeby nie powiedzieć całkowita w stosunku do tego, co normalny powstanie sprzeciw. Wiedział.
Oczywiście ulica wiedziała i czuła coś innego. Szeregowi, czy nawet oficerowie młodsi znali inny rozkład sytuacji, a sztab Armii Krajowej Okręgu Warszawskiego miał takie, a nie inne informacje. I to te, a nie inne informacje i analiza tych informacji spowodowała, że postanowiono o wydaniu rozkazu do powstania. Pamiętajmy, że to ta akcja, wydanie, cały proces wydawania tego rozkazu to nie był jednostkowa sytuacja, to nie był jeden dzień. To był szereg dni, które narad, analizy, kontaktów z rządem imigracyjnym, kontaktów tutaj bardzo, bardzo duże zasługi w ustaleniu tego, jak faktycznie wtedy wyglądała sytuacja w Warszawie, miał wywiad Armii Krajowej. Te wszystkie rzeczy mamy na to zapisy, mamy na to źródła, były brane pod uwagę. Koniec końców ta decyzja została podjęta. Czy na wyrost? Prawdopodobnie tak. Czy była ta akcja przygotowana w 100%? Prawdopodobnie nie, ale należy pamiętać tutaj z wojskowego punktu widzenia, że stare porzekadło wojskowe mówi, że nawet najlepiej przygotowany plan bitwy w momencie rozpoczęcia tej bitwy bierze w łeb. I sytuacja była naprawdę bardzo skomplikowana. Gdyby decyzję o realizacji, o mobilizacji sił powstańczych w Warszawie, sił Armii Krajowej zapadła 3 tygodnie wcześniej, kiedy armia niemiecka wycofywała się w nieładzie właśnie za Wisłę, prawdopodobnie przebieg walk by był zupełnie inny. Gdyby rozkaz o powstaniu został wydany kilka tygodni później, kiedy fizycznie Armia Czerwona by wkraczała na terenie już tej Warszawy lewobrzeżnej, też prawdopodobnie przebieg walk byłby zupełnie inny. Więc trudno jest tutaj jednoznacznie stwierdzić. Na pewno trzeba stwierdzić, że cała sytuacja, otoczka wydania rozkazu jest bardzo kontrowersyjna, a my na tą chwilę, historycy, powinni skupić się na dalszych badaniach, aby poznać wszystkie aspekty tego. Pamiętajmy, że wiele dokumentów jest jeszcze w archiwach rosyjskich, w archiwach niemieckich, czy w utajnionych archiwach amerykańskich czy angielskich. Na to wszystko musimy poczekać, na to wszystko historycy muszą jeszcze poczekać, aby to wszystko wziąć pod uwagę. Wtedy prawdopodobnie nam się zupełnie inny obraz tych decyzji z 31 lipca i 1 sierpnia nam się ukaże.
Na pewno wiemy już o tym, jak wyposażeni byli powstańcy w dniu wybuchu powstania.
Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że pomimo, że tej broni było mała, była niewystarczająca ilość. Relacje mówią, że tylko co któryś powstaniec miał karabin, broń, pistolet, tak, broni maszynowej było jak na lekarstwo. Sama mobilizacja nastarczała bardzo dużo problemów. Pamiętajmy, że to nie była mobilizacja wojska liniowego, to nie była mobilizacja w czasie pokoju, tylko była to mobilizacja w warunkach konspiracji. Bardzo często próby skrytego przerzutu broni, czy próby przerzutu ludzi, chociażby z jednego krańca Warszawy na drugi, nastarczał wiele problemów, bo Niemcy cały czas tam byli. Oni nadal czuwali, wywiad niemiecki działał i to wszystko musiało się odbywać w warunkach konspiracyjnych, co było bardzo trudne. Ale można powiedzieć, że ta broń, która była używana przez powstańców, no pochodziła naprawdę chyba z każdej wojującej armii w czasie II wojny światowej, bo to i były sprzęt zdobyczny na Niemcach, to były sprzęt zrzutowy, jeszcze ten zrzutów przedpowstaniowych, to czyli broń angielska, amerykańska, to był bardzo duży zasób broni ukrytej w 1939 roku w Warszawie, czy wyprodukowanej już w warunkach konspiracyjnych. To jest ewenement, jeśli chodzi o uzbrojenie powstańców, że w czasie nie tylko trwania powstania, ale przed powstaniem opracowano wiele konstrukcji broni strzeleckiej, tak, czy pistolet maszynowy Błyskawica, czy popularne granaty Filipinki, czy na przykład moździerze konstruowane z rur kanalizacyjnych. Proszę Państwa, to jest na pewno rola uzbrojeniowców, patrząc pod kątem historyka wojskowości w czasie Powstania Warszawskiego, jest nieprzeceniona, bo oni naprawdę konstruowali coś z niczego.
No, godne to podziwu, że starali się jakoś na własną miarę zaopatrzyć w broń przeciwko tak mocno uzbrojonej, wyszkolonej armii niemieckiej, ale powiem tylko, że stanęli przeciwko żołnierzom, którzy mieli do dyspozycji czołgi, samoloty, pociągi pancerne, artylerię, miotacze miecz, dużą ilość broni maszynowej, a oni z udokumentowanych źródeł mieli 1000 karabinów, 300 pistoletów maszynowych, 60 ręcznych karabinów maszynowych, 25 tysięcy granatów, no to może rzeczywiście to stanowiło jakąś siłę. Proszę mi powiedzieć, jakiego rodzaju broń w ogóle w sytuacji takiego powstania w zamkniętym mieście, wyizolowanym, jaka się najbardziej sprawdza?
Walki w mieście są to walki na krótkie dystanse. Walka w mieście, walce w mieście najlepiej spisuje się broń maszynowa. Pistolety maszynowe, karabiny maszynowe, granaty z tej cięższej artylerii, to armaty są są przydatne, ale chyba najbardziej przydatna jest broń stromotorowa, czyli moździerze. To wszystko, co nadaje się do walki właśnie w ciasnych uliczkach, w zabudowaniach. Pamiętajmy, że niestety powstańcy, pomimo że byli szkoleni w warunkach konspiracyjnych, to tak naprawdę główne wyszkolenie odbywało się w walce. Jest to chyba najbardziej krwawy sposób szkolenia, ale widać chociażby struktury oddziałów powstańczych, czy sposób działania z początku powstania, a z końca powstania, to jest nie ta sama armia. Powstańcy na początku bardziej działali hura optymizmem albo na zasadzie niesprawdzonych instrukcji, które były opracowywane też w warunkach albo konspiracyjnych, albo implikowane na przykład z warunków alianckich, które też się różniły. A pod koniec działań to już są wyspecjalizowane grupy szturmowe i to już naprawdę przypomina bardzo wysoki poziom oddziałów szturmowych wyszkolonych do walki w mieście. Więc o tym należy pamiętać. Oczywiście starano się gromadzić tą broń przydatną do walki w mieście, ale przy tak dużym niedoborze broni walczącej w Warszawie każda sztuka amunicji, każda sztuka uzbrojenia była na wagę złota. Stąd też właśnie produkcja własnych miotaczy płomieni, stąd też konstrukcja własnych pojazdów pancernych, tak? Stąd też uruchamianie sprzętu zdobycznego, chociażby transportery opancerzone czy czołg typu Panther, który wziął udział w walkach o Gęsiówkę. Więc to są rzeczy, które na pewno powstańcy cenili. No i hasło propagandowe, ale wcielone w życie w czasie powstania warszawskiego, że jeden pocisk, jeden Niemiec, jest bardzo wymowne i świadczy o tym, jak duże były niedobory tej amunicji i uzbrojenia.
Rzeczywiście też zapał był ogromny. Mnie tutaj wzruszyła historia pana Jana Rybaka, pseudonim Tarzan, który miał 15 lat w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego i on mówił, że miał jakiś skromny mundurek i miał finkę. I on tak po prostu szedł do tego powstania, ale jako matka też nie mogę się nie wzruszyć widokiem dzieci po prostu na wielu zdjęciach z ulic Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego. Czy wiemy coś na ten temat? Ile dzieci brało udział w Powstaniu Warszawskim? Ile z nich zginęło?
No, to już są bardzo konkretne dane. Pamiętajmy, że wielu żołnierzy, także tych małych powstańców, uważa się za zaginionych. Pamiętajmy też o jednej bardzo ważnej rzeczy, gdzie pewni historycy starają się lansować taki obraz. Armia Krajowa nie wysyłała dzieci do walki. To nie były oddziały złożone z dzieci, które miały walczyć z Niemcami. Początek powstania, funkcjonowanie struktur powstańczych, to oczywiście są to oddziały bojowe, ale także są oddziały tyłowe i zabezpieczenia. Tak zwana służba ochrony powstania czy służby tyłowe. To właśnie tam ci młodzi ochotnicy, głównie z szarych szeregów, są implikowani, są wykorzystywani do służby łącznikowej, powstańcza poczta harcerska. Ewenement także na skalę światową i ta poczta funkcjonowała. Te listy docierały do ludzi, nie tylko listy wojskowe, ale także listy cywilne. Harcerskie plutony sanitariuszek, tak? To wszystko funkcjonuje i te młodzież niepełnoletnia, która nie mogła służyć w oddziałach bojowych Armii Krajowej, pełni rolę łączników, pełni rolę na tyłach. Oczywiście walki w Warszawie są bardzo dynamiczne, bardzo krwawe. Bardzo często ci młodzi powstańcy znajdowali się na pierwszej linii frontu. Bardzo często ginęli w walce, ale absolutnie w założeniu nie było kierowanie ich na pierwszy ogień. Tak? Więc ten symboliczny obraz małego powstańca z karabinem w ręku jest oczywiście symbolem, ale nie starano się do tego nie dopuszczać, bo każdy wiedział, do czego ta młodzież powinna być wykorzystana i na co można sobie pozwolić, żeby byli jak najbardziej efektywni.
Ja myślę, że teraz jest dobry moment, żeby posłać chwilę piosenki też o Powstaniu Warszawskim, dlatego że to, co urzekło szwedzki zespół Sabaton, to w Polsce, że tutaj właściwie wszyscy, jak powiedział lider tego zespołu, interesują się historią, coś o historii wiedzą. I muzyka różna, z różnych gatunków, jak się Państwo za chwilę przekonają, powstaje na temat Powstania Warszawskiego również.
Nasza rzecz, naszą robić rzecz.
Historia, jakiej nie znacie.
Laocze w formie muzycznej wyraziło swoje rozczarowanie tym, o czym często się też mówi w kontekście Powstania Warszawskiego, tym rozczarowaniem postawą aliantów. My chyba cały czas czekaliśmy na to, aż sojusznicy niby nam jeszcze pomogą, prawda?
Tak, oczywiście, to znaczy nie można tu powiedzieć, że sojusznicy nic nie zrobili. Aczkolwiek sytuacja geopolityczna ówcześnie i zachowanie się strony radzieckiej, zachowanie się Stalina, spowodowało, że ta pomoc nie mogła być taka, jakiej wszyscy się spodziewali.
Ale mówi się, że przecież Rosjanie zachowali się biernie w stosunku do powstania.
No właśnie, i to trzeba absolutnie zaprzeczyć temu, bo jeżeli strona radziecka zachowałaby się biernie, co to jest bierność? To jest nic nierobienie. A niestety wiemy, że strona radziecka skutecznie utrudniała chociażby pomoc lotniczą aliantów zachodnich, gdzie w pewnym momencie zabroniono międzylądowań sił alianckich w celu uzupełnienia paliwa już na lotniskach zdobytych przez Armię Czerwoną. Wtedy ta pomoc mogłaby być zupełnie inna, mogła zupełnie inaczej wyglądać. Tego uzbrojenia mogłoby być więcej. Ci piloci mogliby zabierać więcej uzbrojenia, bo by nie potrzebowali paliwa na powrót, tylko mogli się dotankować. Straty by zupełnie były inne po stronie alianckich dywizjonów, tak? A pamiętajmy, że cała plejada dywizjonów zachodnich aliantów brała udział, bo to i nadlatywały samoloty amerykańskie i nadlatywały samoloty brytyjskie, nadlatywały nawet samoloty nowozelandzkie, no i oczywiście polskie bombowce, załogi polskich bombowców także latały nad Warszawę. No dla nich to była sprawa chyba honorowa, pomóc stolicy. Wszyscy oczywiście też czekali na Warszawie, przynajmniej ulica czekała na ten polski desant polskich spadochroniarzy z samodzielnej brygady spadochronowej, dowodzonej przez generała Sosabowskiego, ale na tą chwilę, na tamtą chwilę nie było możliwości fizycznych przerzutu żołnierzy, tylu żołnierzy na taką odległość. To by musiało odbyć się z międzylądowaniem. A jak wiemy, strona radziecka nie pozwoliła na te międzylądowania.
No planowano zrzucić około 350 tysięcy żołnierzy, więc rzeczywiście ogromna operacja, a jeśli mówimy już o aliantach i o ich roli, no to przecież jeśli już Roosevelt z Churchillem i Stalinem podzielili się właściwie strefami wpływu w jesienią 1943 roku, no to można powiedzieć, że wtedy już Polska w sensie politycznym wojnę przegrała. A jeśli mówimy o Sowietach, to ja muszę się zapytać o rolę Ludowego Wojska Polskiego.
No i tutaj, dochodzimy do takiej jak gdyby góra pierwszej Armii Wojska Polskiego, czyli ten czynnik polityczny oczywiście podporządkowywał się absolutnie rozkazom Stalina. Ale w pierwszej Armii Wojska Polskiego, jak i w całych i pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego, czyli tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, no był ten czynnik oddolny. Pamiętajmy, że tam nie służyli komuniści wszyscy z krwi i kości. Tam też bardzo często służyli zwykli żołnierze, którzy chcieli nadal walczyć o wolność, tylko akurat, jak to mówią, nie załapali się do Andersa. I te jednostki Wojska Polskiego, chociażby z trzeciej dywizji, czy drugiej dywizji, czy pierwszej dywizji piechoty, które doszły na Pragę, tak, no władze polskie, władze komunistyczne zdawały sobie sprawę, że nie można nic nie robić, bo może skończyć się to chociażby buntem. I stąd też pomoc armii Wojska, pierwszej Armii Wojska Polskiego dla walczącej Warszawy nie odbyła się od razu. Rosjanie, pamiętajmy, zrzucali broń i zaopatrzenie dla walczącej Warszawy, ale odbywało się to już w drugiej części powstania, już we wrześniu, kiedy siły powstańcze były bardzo mocno przetrzebione, kiedy ten obszar posiadania sił powstańczych w Warszawie był już bardzo uszczuplony i to wtedy, wspaniałomyślnie oczywiście, ale bardzo spóźnione, poszły rozkazy, że tak, trzeba przeprawić oddziały polskie, aby wspomogły walce powstańców, tak zaczniemy zrzucać broń, amunicję i wyżywienie. No szkoda tylko, że broń, amunicja i wyżywienie ze strony radzieckiej były zrzucane bez spadochronów. Czym się kończyły takie zrzuty, to łatwo sobie wyobrazić, a desant polskich jednostek z Pragi na obszar zajęty przez jeszcze powstańców odbył się praktycznie pod nosem Niemców, bez odpowiedniego maskowania, bez wsparcia artyleryjskiego. Stąd też bardzo dużo żołnierzy, przede wszystkim pierwszej Dywizji Piechoty i w ogóle oddziałów pierwszej Armii Wojska Polskiego, poniosło bardzo duże straty właśnie z uwagi na wysyłanie tych żołnierzy tylko dlatego, aby pokazać opinii, że Armia Czerwona chce jakoś pomóc powstańcom. A tak naprawdę ta pomoc z góry była skazana na bardzo duże niepowodzenie.
Samo powstanie trwało 63 dni. Było największym tego typu zrybem wolnościowym w historii całej II wojny światowej. I mimo ogromnej przewagi militarnej, jednak wojska niemieckie poniosły ogromne straty, blisko 50%. 10 tysięcy poległych, 7 tysięcy zaginionych, 9 tysięcy rannych. I sami Niemcy porównywali to powstanie ze stratami w czasie bitwy o Stalingrad. W powstaniu poległo około 16 tysięcy powstańców, około 150 tysięcy ludności cywilnej. Po upadku powstania na osobisty rozkaz Hitlera przez 3 miesiące opustoszałe miasto było rabowane, systematycznie burzone i palone dom po domu przez Niemców. Jak wyglądały te ostatnie dni powstania?
z relacji, które się zachowały jednej i drugiej strony, na pewno są to, to było dobijanie. To było dobijanie, jak się wtedy wcześniej mówiło, dobijanie stolicy. Druga połowa września tak naprawdę to są walki na przetrwanie. Ci powstańcy zdawali sobie sprawę, że szans na powodzenie operacji zajęcia miasta już nie ma. Już było to wiadomo pod koniec sierpnia, ale ci powstańcy nadal trwali. Żołnierze chcieli się bić z, jak to wcześniej mówiono, hitlerowskim najeźdźcą. Co ciekawe, straty niemieckie nigdy nie zostały do końca ujawnione. Nigdy nie zostały do końca policzone. Niemcy bardzo skrzętnie fałszowali straty właśnie zrealizowane, odniesione w Warszawie. Pamiętajmy, że wielu żołnierzy walczących po stronie niemieckiej w Warszawie to były jednostki ochotnicze Waffen-SS autoramentu cudzoziemskiego. Tak? Tam walczyli Rosjanie. Tak, tam walczyły inne narodowości, które jak gdyby przyszły na usługi rządów III Rzeszy. A no, po stronie polskiej pamiętajmy, że w tej ogólnej liczbie osób cywilnych, które poniosły śmierć, wlicza się także kilkanaście tysięcy osób, które na przykład zostały zgładzone przez Niemców w czasie rzezi dzielnic warszawskich, które były przejęte przez Niemców, i nie można powiedzieć, że te 100-150 tysięcy cywili zginęło tylko w czasie walk. To oni też byli poddani eksterminacji. Ale należy pamiętać, że los ludności cywilnej, szczególnie w tej końcowej fazie powstania, był naprawdę bardzo okrutny, i należy pamiętać, że wtedy już ludność cywilna, daleko jej było od optymizmu pierwszych dni powstania. I o tym też należy pamiętać oczywiście.
Henryk Pająk, który jest autorem książki Dwa wieki polskiej Golgoty, pisał, że dla powstańców szacunek oczywiście za podjęcie nierównej i heroicznej walki, za niewyobrażalne bohaterstwo, jednak absurdalne szaleństwo dowództwa musi być nazwane po imieniu i historycznie rozliczone. I dalej przytacza i opisuje największe żniwo śmierci, jak opisuje, cierpień i gwałtów, które miało miejsce na Woli i na Ochocie, i które te dzielnice zawdzięczają dwóm, jak opisuje, zwyrodnialcom, Oskarowi Dirlewangerowi i Michałowi Kamińskiemu. I tam rzeczywiście, jeśli mamy takie wyobrażenie o armii sowieckiej, że paliła, gwałciła, mordowała, rabowała, to Niemcy naprawdę, jeśli nie dorównali, to nawet prześcigali Sowietów w tym okrucieństwie na Woli i na Ochocie. Masowe morderstwa, gwałty, rabunki, właściwie oddziałów, które były złożone z kryminalistów.
Z kryminalistów, właśnie też z byłych jeńców radzieckich, którzy przeszli na służbę właśnie w jednostkach Waffen-SS, i o tym oczywiście należy pamiętać, o tym należy mówić, ale też nie należy zapominać o tym, że po stronie powstańców walczyło wielu obcokrajowców. Został utworzony nawet osobny pluton słowacki, złożony ze Słowaków, którzy gdzieś tam się zawieruszyli. Walczyli Węgrzy. Pamiętajmy, że Węgrzy to są sojusznicy Hitlera, a najlepsze, jak to wcześniej się mówiło, uzupełnienia w broni właśnie pochodziło od jednostek węgierskich, które stacjonowały na ziemiach polskich. No tutaj Węgrzy nadal pamiętali o tej polsko-węgierskiej przyjaźni, i pomimo, że występowaliśmy po dwóch stronach barykady, czy w czasie walk w Puszczy Kampinoskiej, nigdy, a w zasadzie bardzo rzadko dochodziło, żeby te dwie strony jakoś tak bardziej niż na pokaz wchodziły w jakiś konflikt, gdy Węgrzy bardzo nas wspomagali, bardzo dużo broni można było od nich uzyskać, kupić. Węgrzy bardzo dużo broni gubili. Oczywiście tutaj w cudzysłowie to ten wyraz należy wziąć pod uwagę. I naprawdę udział w powstaniu warszawskim innych nacji jest bardzo szeroki. Po jednej i po drugiej stronie. I o tym nie należy także zapominać.
Okulicki, który był jednym, jeśli nie głównym właściwie promotorem idei wybuchu powstania, i mówi się też o tym, że właściwie on do tego doprowadził, że ta decyzja zapadła. Po latach też sugeruje się, bada się to, na ile był powiązany z Sowietami. On oficjalnie przed wybuchem powstania tak argumentował tę decyzję, że jakoby powstanie, ta wielka ofiara, ta polska krew przelana miałaby wstrząsnąć Zachodem. Jaki był odzew w ogóle Zachodu na wieść o powstaniu warszawskim? Czy to sumienie jakoś się poruszyło?
Pamiętajmy o jednym. W zamyśle organizacyjnym wołania powstania należy pamiętać, że z taktycznego punktu widzenia powstanie i pod kątem militarnym było skierowane przeciwko oczywiście okupantowi, czyli Rzeszy Niemieckiej. Ale docelowo powstanie pod względem politycznym było wymierzone przeciwko Armii Czerwonej. Powstanie, tak jak cała akcja Burza, o której już wspominaliśmy, miało doprowadzić do tego, że Armia Czerwona wkraczająca do stolicy Rzeczpospolitej Polskiej zostałaby przywitana przez wojsko polskie i rząd, który by miał się ujawnić w tym czasie funkcjonujący rząd konspiracyjny w Warszawie. I miało to wydźwięk bardzo duży propagandowy. I o to tak naprawdę też chodziło. Pamiętajmy, że walki w Warszawie miały bardzo duży oddźwięk wśród aliantów zachodnich, wśród społeczeństw zachodnich. Nie tylko żołnierze polskich sił zbrojnych na Zachodzie żyli tym powstaniem. Pamiętajmy, że w tym czasie toczy się bitwa pod Falaise. Pierwsza dywizja pancerna dowodzona przez generała Maczka walczy w Normandii. Żołnierze wiedzieli, co się dzieje w Warszawie. Nie tylko dzięki audycjom czy komunikatom prasowym, ale chociażby dlatego, że udało polscy łącznościowcy z pierwszej dywizji pancernej we Francji tak dostrajali swoje radiostacje, że odbierali komunikaty radia powstańczego czy tego, co szło w korespondencji między powstańcami, bo także używano radiostacji. Więc oni wiedzieli, co się dzieje. I oczywiście polskie siły zbrojne, Polacy na Zachodzie, czy w ogóle Rosjanie po całym świecie żyli tym powstaniem, ale społeczeństwa Wielkiej Brytanii, amerykańskie, także tym żyło, także to śledziło. Niestety decyzje na samej górze praktycznie już zapadły, więc powstanie, jeżeli by się powiodło, udałoby się wyprzeć Niemców, miało szansę odnieść ten sukces polityczny, ale wydaje się, że Stalin już był za bardzo wyrafinowanym graczem, żeby pozwolić sobie na takie coś. Stąd też zatrzymanie jednostek Armii Czerwonej na linii Wisły i niepodjęcie dalszej ofensywy.
Mikołaj Chlorek jest podporucznikiem z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej i nie bez powodu właśnie Mikołaja Chlorka zaprosiłam dzisiaj do studia. Jaki jest związek Brygad Obrony Terytorialnej z Armią Krajową, z takimi konspiracyjnymi strukturami wojskowymi?
Drodzy Państwo, należy pamiętać, i to będziemy podkreślać, że Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonujące aktualnie na całym świecie są to formacje stricte przypisane do ziemi. Do ziemi, na której żyjemy, do tych małych ojczyzn. Tak samo jest z Brygadami Obrony Terytorialnej, które aktualnie funkcjonują i ma to ścisłe powiązanie z ideą w ogóle funkcjonowania Armii Krajowej, bo Armia Krajowa jako związek konspiracyjny także był jednostką terytorialną. Tam partyzanci czy osoby, które funkcjonowały w konspiracji Armii Krajowej, wywodziły się z danego środowiska. I to jest główna siła właśnie i to porównanie, do którego stale nawiązujemy. Oczywiście Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej nie tylko odwołuje się w swojej tradycji i chęci kultywowania dokonań poprzedników nie tylko do oddziałów Armii Krajowej i oddziałów drugiej konspiracji, także do powstańców wielkopolskich, bo to są tacy, jak my mówimy, pierwsi nasi terytorialsi z 1918 roku, których wielu później walczyło w Armii Krajowej. I mamy takich żołnierzy, którzy i walczyli w 18 roku, i walczyli w ramach Armii Krajowej w roku 1940 czy 1944 nawet Wielkopolan, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. I to jest idea fix właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej, że jest to formacja ochotnicza. Armia Krajowa także była jednostką ochotniczą, stricte. No i ta terytorialność dla nas jest bardzo ważna i służba lokalnej społeczności. Stąd też to szerokie nawiązanie właśnie do idei tworzenia Armii Krajowej.
Jak już powiedziałam, wszyscy właściwie już wiemy, pamiętamy, czym jest 1 sierpnia, co to za data. A mogę zadać pytanie takie trochę osobiste. Mam nadzieję, że dowódca nie będzie miał nic przeciwko. Jak w wojsku patrzycie na Powstanie Warszawskie? Czy oceniacie dowódców? Czy staracie się jakoś zastanowić nad tym, nad różnymi wariantami tego powstania? Czy skupiacie się na bohaterstwie powstańców?
Należy pamiętać, że w wojsku oczywiście patrzy się pod względem taktycznym. Czy to się mogło udać, albo to, co trzeba by było zrobić, żeby to się udało. Ale bardzo ważnym w wojsku też są słowa, morale i słowa przysięgi wojskowej. Oprócz sztandaru wojskowego chronić ludność, chronić, walczyć o Polskę, o niepodległość. I patrząc pod tym względem, to zawsze jest taki troszeczkę dualizm, że my zdajemy sobie sprawę, że może pod kątem wojskowym nie była to idealnie zaplanowana operacja, ale patrząc pod względem przysięgi wojskowej, ci żołnierze po prostu wypełniali tą przysięgę, tą rotę przyrzeczenia, którą także wtedy składali, a ich słowa może się różniły od dzisiejszej przysięgi wojskowej, ale sens był zawsze taki sam.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Cześć i chwała bohaterom. Naszym gościem dzisiaj był Mikołaj Klorek, podporucznik 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, historyk wojskowości.
Dziękuję uprzejmie.
Żegnamy się. Historia, jakiej nie znacie. A na koniec jeszcze może zdążymy posłuchać piosenki.
Zdaniem moim zasadniczym postulatem stosunku. Ja zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymać. I to jest trój zamiatający ulicę. I minister rządzący krajem.
O tych, o których się milczy. I jeśli jak my naprawdę masz apetyt wilczy. Jeśli kochasz kraj, z którego pochodzisz, nie jest ci obojętne, gdzie twoje dziecko się urodzi. Jesteś dumny z języka, w którym będzie mówić. Cóż z nami hołd dla tych wszystkich ludzi. Prosta zasada, Bóg, honor, ojczyzna. A szpicel konfidenci to zwykła zgnilizna. Jacek Kaczmarski śpiewał, obława, obława. Teraz ścigają za to, że masz grama. Komuna padła, lecz układy wciąż te same. Jesteś łopa, jak nie wiesz, co jest grane. Hetman Żółkiewski to żołnierz polski, jedyny człowiek, który okupował Moskwę. Nikt nie pamięta, nikt nic nie powie. Dzięki wam, niezapomniani bohaterowie.
Pamiętaj, pamiętaj. Ludzka pamięć przesłanie, przykłady nam dane. Pamiętaj,
pamiętaj.
O tych, których już nikt nie chce pamiętać. Pamiętaj. Ich oddanie, odwaga, nie poszły w niepamięć. Pamiętaj. Zapomniani bohaterowie, historia nie pominięta.
Młodzi myślą, że wszystko im dano. Zapomnieli, ile krwi tu przelano. Ile potu, ile łez wsiąkło w tą ziemię. Przypominamy, by nie zasnuła mgła i zapomnienie. Nie podważajcie roli powstań śląskich. Szacunek dla zrywu Wielkopolski. Nie mówcie, że powstanie warszawskie niepotrzebne. Że na marne tysiące te poległe. Nie zapomnimy, kto wtedy stał za rzeką.
i że Zachód oddał Słowian Sowietom. A teraz na Zachodzie na nas krzywo patrzą, a to ich wina, że trzeba emigrować za pracą. Pamiętajcie o wielkich ludziach, o ich cierpieniach i o ich trudach. Nie zapominajcie o wielkich ludziach, bierzcie przykład, gdy wokół obuda.
Pamiętaj, ludzka pamięć przesłanie, przykłady nam dane. Pamiętaj, o tych, których już nikt nie chce pamiętać. Pamiętaj, ich oddanie, odpadanie poszły w niepamięć. Pamiętaj. Zapomniani bohaterowie, historia nie pominięta.
To jastrząb żelazny, ostatni partyzanci walczyli do końca, choć nie było już armii. Nie było szansy przepędzić hałastry, pozostał honor tej bohaterskiej kasty. Dziś ważne gwiazdy, celebrowane błazny. Świat już zapomniał, kto walczył o Anglię. To Kościuszkowski, dywizjon 303. Oddawali życie, a Churchill sprzedał ich. Pamiętaj człowiek, Holokaust to nie kit. Stracony Polak był Rumun i Żyd. Znał dobrze syf ten stary doktor Borczak. Nie zostawił dzieci swych do samego końca. Tak jak obrońca, legendarny Hubal, ostatni żołnierz, kawalerzysty Duma. To nasza chluba, to nasze jest dziedzictwo. Ojcowie ginęli, a my dziś mamy wszystko.
Pamiętaj, ludzka pamięć przesłanie, przykłady nam dane. Pamiętaj, o tych, których już nikt nie chce pamiętać. Pamiętaj, ich oddanie, odpadanie poszły w niepamięć. Pamiętaj, zapomniani bohaterowie, historia nie pominięta.
Pamiętaj.
Historia, jakiej nie znacie.